Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, Tomasz Smorgowicz, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I od pana Radosława zaczniemy, bo dziś ostatni dzień na złożenie wniosku do programu akceleracji Go Global w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, do którego momentu można składać aplikacje i właściwie o czym my mówimy, co to za program, do kogo jest adresowany, co można zyskać.
Także dzisiaj do północy, do końca dnia można składać wnioski.
Elektronicznie.
Elektronicznie. Wnioski są dostępne na stronie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i szukamy startupów, czyli firm, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat. Tam jest w regulaminie oczywiście zastrzeżenie, że szukamy startupów od trzeciego roku życia, które mają tak zwaną trakcję. Trakcja to znaczy, że mają pierwszą sprzedaż udokumentowaną, usługi, produktu, ale nie są to spółki, które istnieją dłużej niż 5 lat. Z branż takich jak biotechnologia, ICT szeroko rozumiane, w tym sztuczna inteligencja IoT oraz technologie morskie. Będziemy udzielali grantu w wysokości do 200 tysięcy na rozwój i ekspansję zagraniczną.
Złotych, nie euro.
200 tysięcy złotych. Ogólnie chcemy w tej pierwszej rundzie wesprzeć startupy kwotą 1 000 000 złotych. Oczywiście najlepsze. Zrobimy komisję i wybór komisyjny. Mamy ekspertów. Udzielamy mentoringu finansowego, technicznego oraz przecieramy ścieżki, udostępniamy kontakty globalne z takimi instytucjami jak Park w Tallinie Technopol, który słynie z tworzenia unicornów. Także mamy firmy nasze lokalne Kainos, firma informatyczna oraz mentorów z Londynu i szereg naszych partnerów tutaj lokalnych.
Mm-hmm. Przy czym Kainos to jest oddział brytyjskiej firmy tutaj, także jest szansa wypłynięcia na szersze wody. No to do wszystkich panów pytanie, jakie są największe wyzwania i szanse dla polskich startupów na rynkach zagranicznych, jak oceniacie nawet też i tutaj to, co dzieje się na Pomorzu? No, tak pamiętam, że jeszcze parę ładnych lat temu mieliśmy nadzieję, że Pomorskie stanie się taką wylęgarnią startupów i że tego jednorożca będziemy mieli tutaj od nas. Po jakimś czasie okazało się, że akurat ten rynek mimo potencjału sporego u nas się tak nie rozwija, nie powstają tutaj nowe firmy, ale co ciekawe, firmy z głębi Polski przyjeżdżają i otwierają swoje oddziały tutaj, tutaj pracują, więc jest potencjał, są możliwości, z których tamte firmy korzystają, no ale wróćmy właśnie do tego potencjału i jakie szanse, żeby na tych rynkach zagranicznych nasze firmy mają, tak jak panowie obserwują.
No, ja myślę, że mają.
Tomasz Smorgowicz.
Dzień dobry. Ja myślę, że mają i to całkiem spore, szczególnie, że perspektywa rozwoju jest niezwykle duża. Według 2023 roku i badań NCBR-u jesteśmy na 11 miejscu, jeśli chodzi o ranking europejski skutecznych startupów, czyli takich, które według metodologii przeżywają powyżej 2 lat, a nie tylko się otwierają i przejadają swoją dotację. Ja myślę, że w ogóle w świecie startupowym mówimy o takiej drugiej albo i trzeciej fazie, dlatego, że kilkanaście ładnych lat temu mieliśmy wysyp różnego rodzaju dotacji, różnego rodzaju projektów, które myślę sobie, że zepsuły niestety myślenie na temat, czym jest pewna startupowość i młodzi ludzie bardzo często brali taką dotację i w ciągu 2 czy 3 lat po prostu zjadali jej zyski i na tym się kończyła przygoda. Natomiast myślę, że to, co dzisiaj odkrywamy, to już jest takie bardzo dojrzałe ze strony przedsiębiorców, to znaczy moment, kiedy dokonują pewnego pivotu zawodowego i z pewnym doświadczeniem już dzisiaj swoimi kompetencjami i zawodowymi, ale też przede wszystkim biznesowo, takimi społecznymi, zaczynają odkrywać nowe technologie, zaczynają zupełnie nowe pomysły biznesowe realizować. Dlatego ja jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Polsce. Szczególnie, że mamy kilka takich jednorożców. Pewnie tutaj kwestia też klasyfikacji, jak my je oceniamy, to znaczy, czy mówimy o spółkach też giełdowych, czy takich również, które nie poddają się wycenie, jak chociażby DocPlanner, czyli nasz słynny jednorożec, wzorzec w mojej ocenie, który wypuścił takie powszechne już dzisiaj projekty jak Znany Lekarz, czy chociażby Booksy, z którego bardzo chętnie sobie korzystamy. No ale chyba takim najbardziej znanym i już dzisiaj rozwijającym się w całej Europie jest InPost, jeśli możemy też tak nazwać jako startup, bo to, co zrobił prezes Brzuska, no, jest znane już nie tylko w całej Europie, ale myślę, że sobie i na całym świecie.
Tutaj należy dodać też ciekawy przykład CIA, technologii kosmicznych. Jest to spółka polsko-fińska, która faktycznie stała się polskim jednorożcem, naszym produktem eksportowym. I tutaj też warto powiedzieć, że współpracuje z tą firmą spółka, która była w naszym programie akceleracyjnym tutaj na Pomorzu. Tworzy obrazowania map satelitarnych i technologie są wykorzystywane przez wojsko i mają możliwość wykorzystania, jakby ta możliwość wykorzystania jest w różnych obszarach. Także tych możliwości jest dosyć dużo i dajmy szansę młodym ludziom, żeby faktycznie rozwijali swoje pomysły.
Marek Krzykowski.
My patrzymy na to z punktu widzenia doświadczonych biznesmenów, tak? Że ktoś coś zaczyna, wyrasta. Natomiast ja może użyję takiego porównania sportowego. Jak trudno jest przejść z wieku juniora do wieku seniora w sporcie. Wydaje się, że ktoś, kto jest mistrzem Polski juniorów, jest fantastyczny. Tak samo ze startupami. Fantastycznie startują, mają świetne pomysły i potem dochodzą do pewnej bariery, do pewnej granicy i zderzają się z tym wielkim biznesem i tu jest ta bariera. Dlatego tego typu programy, jak mówimy w tej chwili, są bardzo potrzebne właśnie, żeby tą barierę przejść, żeby można było ją przeskoczyć w miarę płynnie. Ona zawsze będzie trudna. Natomiast przy odpowiednim wsparciu jest to możliwe. I no, ja się cieszę, że te startupy powstaje ciągle. Oczywiście był pewien zachwyt, że tego powstawało multum. Potem jak gdyby było tak, gdyby takie spowolnienie, powiedzmy, tego procesu i taka akceleracja, jaką w tej chwili możemy zafundować, to jest coś fantastycznego. Bo naprawdę mamy mnóstwo pomysłów, mnóstwo zdolnych ludzi, dobrze wykształconych i oni gdzieś nam giną. To jest no, wielka strata i dla Polski, i dla naszego regionu, bo w tym regionie naprawdę mamy fantastyczne uczelnie, mnóstwo małych firm, które jak gdyby blokują się w pewnym momencie. Trzeba pozwolić, żeby to przeskoczyć.
No i trzeba trzymać mocno kciuki, żeby te firmy, które już osiągną sukces, żeby nie ulegały pokusie, bo często jest tak, że znajdzie się inwestor. Często są to bardzo znane firmy na całym świecie, które po prostu kupują ten biznes i potem ślad już o autorach z Polski ginie, ten biznes, my z niego korzystamy, z efektów tego biznesu, ale myśląc, że to jest produkt właśnie takiego ogromnego koncernu, tymczasem wymyślili go Polacy. Więc tutaj trzymamy kciuki, żeby korzystając w przyszłości właśnie z takich rzeczy, żebyśmy mieli świadomość, że to jest polska firma, że ona w tej chwili rozwija się w sposób globalny. Zmieniamy temat. Deregulacja w Stanach Zjednoczonych odbywa się w sposób dosyć radykalny, może nie do końca przemyślany. Przeprowadza ją Elon Musk w Polsce, pracuje nad nią, przepraszam, bardzo pracowity Rafał Brzoska. Deregulacja dotarła do Unii Europejskiej już pod koniec poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Była dyskusja na temat deregulacji i uznano, że trzeba się za to bardzo poważnie zabrać. Komisja Europejska właśnie w środę przedstawiła długo zapowiadany pakiet Omnibus, który ma uprościć przepisy w Unii, zmniejszyć obciążenia administracyjne unijnych firm, między innymi w zakresie sprawozdawczości, no i szacuje się, że na samej redukcji kosztów administracyjnych przedsiębiorstwa zaoszczędzą unijne około 6 300 000 000 euro. Na ile? No i właśnie, CSRD tylko dla największych firm zatrudniających od 1000 osób w górę. Inne firmy nie będą musiały tego robić. Z obowiązku raportowania zostanie wyłączonych około 80% firm. Jakie znaczenie ma ograniczenie obowiązku raportowania między innymi zrównoważonego rozwoju tylko do największych firm? I w ogóle to, co Państwo zdążyli zapoznać się z pomysłami, które przedstawiła Unia, no, to jest Omnibus 1, więc rozumiemy, że będzie tych deregulacji coraz więcej. One będą bardzo szczegółowe, ale na podstawie tego, co zobaczyliśmy, czy można powiedzieć, że gospodarka Unii Europejskiej Nie, może, że nie, nie wróci na drogę konkurencyjności, ale że ma szansę wrócić na drogę konkurencyjności, jeśli to, co zaproponowano, będzie wprowadzane w życie.
Boję się zaczynać, ale trochę czuję się też w obowiązku, dlatego że temat ESG i regulacji związanych z raportowaniem niefinansowym jest od kilkunastu lat zakresem mojej pracy akademickiej, ale przede wszystkim pracy praktycznej, pracy z firmami, w którymi wdrażamy tak naprawdę myślenie o zrównoważonym rozwoju i transformację w kierunku zupełnie innego zarządzania organizacjami. Jestem skonfudowany, słuchając całodziennej środowej konferencji Komisji Unii Europejskiej i przyznam szczerze, mam w głowie niezwykły dysonans poznawczy. To znaczy, myśmy od wielu lat lobbowali za tym, żeby zdecydowanie uprościć wszystkie regulacje związane czy to z CSRD, czyli dyrektywą mówiącą o zrównoważonym rozwoju, 3S DDD, czyli kwestiami wartościowania w łańcuchach wartości, etc., etc. Można by mnożyć tutaj tych regulacji całe mnóstwo. One przede wszystkim były niezwykle skomplikowane nawet dla nas jako ludzi, którzy siedzą w tym od rana do nocy. Więc pozytywnym jest na pewno to, że komisja doszła do wniosku i postanowiła te kwestie doprecyzować, chociaż w samym jeszcze komunikacie nie wiemy, na czym to uproszczenie będzie polegało. Natomiast niestety jest to robione, mówiąc kolokwialnie, siekierą, w sposób bardzo szybki, impulsowy i też mam wrażenie, niestety trochę w pokłosiu tego, co zadziało się w Stanach Zjednoczonych i próby gdzieś odpowiedzenia na te kwestie polityczno gospodarcze.
Zagrożenia cłami przede wszystkim.
Procesu, nad którym pracujemy od ładnych kilku, jeśli nie kilkunastu lat, czyli transformacji europejskiej gospodarki w kierunku jednak bycia bardziej zrównoważonym, minimalizowania negatywnego wpływu środowiskowego i wreszcie ludzkiego podejścia do kwestii społecznych w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Dlatego nie mam tutaj ani pozytywnych, ani negatywnych opinii na ten temat. Zobaczymy tak naprawdę, jak wyjdzie to w finalnej formie dokumentowej, a tak jak dzisiaj konsultowałem to z naszą kancelarią prawną, myślę, że regulacji na poziomie polskim możemy spodziewać się w lutym, marcu 2026 roku. Przypominam o tym, że jesteśmy w trakcie już dzisiaj przygotowywania raportów przez firmy powyżej 250 osób zatrudniających. Także okazuje się, że teraz będziemy mieli rok niepewności i rok może okazać się za rok zupełnie niepotrzebnej pracy. Czyli nie tylko w Polsce, nie tylko za jednych czy drugich rządów mamy sytuację przepychania ustawy jednej czy drugiej kolanem w nocy, tylko w Komisji Europejskiej niestety też dochodzi do tego typu sytuacji, że bardzo istotne elementy regulacyjne są robione ad hocowo.
Europa przechodzi terapię szokową i to widać pod impulsem Stanów Zjednoczonych, ale też przypomnę, że deregulacje nazwane omnibusem, one były już przygotowane już na jesieni w zeszłego roku, więc to nie jest nowy temat. Unia Europejska się budzi i faktycznie każdy z krajów członkowskich i nawet przedstawiciele naszego rządu mówią o deregulacji Zielonego Ładu czy ESG. Tutaj chodzi o dostosowanie biznesowego podejścia do regulacji, bo wyszło na to, że Komisja Europejska reguluje wszystkie nasze gospodarcze działalności, wszystkie nasze obszary, zanim jeszcze się rozwiniemy. No przykład sztucznej inteligencji. Jesteśmy pierwszym podmiotem, jako cała Unia Europejska, która zrobiła regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, nie mając jeszcze rozwiniętych własnych systemów. No to idzie w złym kierunku. Powinniśmy najpierw rozwijać nowe technologie, przemysł i na podstawie tego tworzyć regulacje, bo to wszystko się tworzy. Więc urzędnicy z Komisji Europejskiej powinni najpierw pomyśleć o rozwoju branż, o konkurencyjności gospodarki europejskiej w kontekście do Stanów Zjednoczonych czy Chin, a następnie wdrażać regulacje w oparciu o systemy, które istnieją. I bardzo dobrze, że urzędnicy z Komisji Europejskiej zreflektowali się i pokłosiem tego są te wszystkie deregulacje, które widzimy i też widać to u nas w Polsce. Jest bardzo dobry impuls wysłany od premiera, jest zaangażowany w to Rafał Brzoska, czyli jest z góry idzie przykład mówiący o tym, tak chcemy dokonać deregulacji, dajemy pozytywny sygnał, Chcemy, żeby nasze kluczowe branże się rozwijały. A też przypomnę, dzisiaj na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawił się komunikat o wspieranych branżach kluczowych dla Unii Europejskiej. Są to trzy branże. I wzmocnienie branży związane z szeroko rozumianym ICT, czyli sztucznej inteligencji, musimy gonić Zachód, Stany Zjednoczone. Dwa, zielone technologie, oczywiście wspieramy zielone technologie i to jest bardzo ważne, ale w tym energetykę jądrową, nowe paliwa, rozwiązania, magazyny energii, sieci przesyłowe, bo tani prąd to jest przewaga konkurencyjna i możliwość rozwoju naszego regionu i kraju. No i trzecią branżą jest biotechnologia, czyli bezpieczeństwo lekowe dla Europy. Także bardzo się cieszę z tego, że te trzy obszary zostały włączone i tam będzie szereg też wsparć, szereg zachęt i nowych instrumentów, które pozwolą te branże wspierać i dzięki temu poprawi się konkurencyjność Europy jako tutaj naszego obszaru gospodarczego.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy?
No, nawet w tym studiu wielokrotnie rozmawialiśmy, że ilość tych regulacji jest zastraszająca, tak? Że ona przeszkadza w naszym rozwoju, przeszkadza w normalnym działaniu, zaskakuje ciągle. Poza tym kieruje nas w stronę takich działań nieefektywnych. Bo to, co jest konieczne, to my wiemy, co trzeba zrobić. Tak? Natomiast wiele rzeczy musimy robić, ponieważ ktoś sobie tam wymyślił. Ja przez lata spotykałem się z parlamentarzystami, europarlamentarzystami i powiem szczerze, że często byłem zszokowany, tak? Zszokowany ich pomysłami. Co jeszcze można by wyregulować? Byłem kiedyś panelistą w Sopocie na Europejskim Forum Nowych Idei i któryś tam parlamentarzysta pyta mnie, co jeszcze można by wyregulować? A ja mówię, a zróbcie sobie wakacje, zróbcie sobie przerwę, tak? Może jakiś czas niech będzie to, co jest tu ustalone, porozmawiajmy potem, najpierw przedyskutujmy, a nie to, że zaczyna się to od Brukseli i przychodzi do nas. Tego rzeczy, które powinny być regulowane, tak jak mówimy, to wychodzi z odpowiednich krajów, te dobre praktyki powinny być powielane i od tego powinny być dopiero jakieś konkretne rzeczy podjęte, a nie, że wszyscy są zaskoczeni. Gdzieś tam ktoś pracuje, ni stąd, ni zowąd wychodzi nowa dyrektywa, wychodzi nowe rozporządzenie i mamy się do tego dostosować. Tak? I tak jak mówię, bo to, jak mówimy o konkurencyjności naszej gospodarki, ona przez to też jest często mniej konkurencyjna, bo inna firma działa bardzo prosto. Ona zanim się spełni te wszystkie wymogi, to jest czas, a w biznesie poza pieniędzmi czasami bardziej się liczy czas niż pieniądze.
No właśnie, to nawet ostatnio chodziły takie memy, gdzie widać było, że Chińczycy opracowali swój model językowy sztucznej inteligencji, Amerykanie tutaj mają swój model językowy, a Unia Europejska debatuje nad zakrętkami do butelek. Także no to wymownie pokazało, na jakim etapie my jesteśmy. Chociaż absolutnie nie można się odwracać od natury i od zrównoważonego rozwoju. I tutaj jeszcze chciałam podpytać panów, czy waszym zdaniem poluzowanie zasad raportowania ESG, jeśli wejdzie to wszystko w życie, czy zmieni podejście firm do kwestii zrównoważonego rozwoju, bo firmy, które musiałyby raportować, no one musiałyby zacząć też zwracać na to uwagę, na to, co robią. Mogą dojść do wniosku, że jeśli nie muszą pisać raportów, no to mogą niszczyć to środowisko, ile wlezie.
W połowie grudnia rząd chiński opublikował standard zrównoważonego rozwoju. Miał 18 stron, europejski ma ponad 300 stron. To najbardziej obrazuje tak naprawdę to przeregulowanie i to, że powinno ono zostać uproszczone. Natomiast niestety nie mam pozytywnych opinii, jeśli chodzi o kwestię pani pytania, pani redaktor, dlatego że obawiam się, że niestety temat ESG zostanie zamieciony pod dywan przez to i stanie się tylko i wyłącznie nową mową korporacyjną tych dużych organizacji, które i tak do tej pory to rozumiały i tak bardzo często realizowały tego typu polityki. Natomiast nie zejdzie to tam, gdzie powinno to zejść w mniejszym stopniu, czyli do średnich i małych firm, bo tam jest 80% polskiego PKB i tam tak naprawdę wytwarza się ten ślad węglowy i te wszystkie negatywne wpływy środowiskowe i społeczne.
Marek Krzykowski, Tomasz Smorgowicz, Radosław Wika, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście, przypomnę, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, Tomasz Smorgowicz, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. No i wracamy do kwestii deregulacyjnych w Unii Europejskiej. Pojawił się jeszcze projekt Czystego Ładu Przemysłowego. No i co on zakłada? Niższe ceny energii w Unii Europejskiej oraz wsparcie finansowe dla europejskiego przemysłu i odnawialnych źródeł energii. Zakłada m.in. pozyskanie ponad 100 miliardów euro właśnie na wsparcie czystej produkcji w Unii Europejskiej. Dzięki temu na przykład turbiny wiatrowe czy panele fotowoltaiczne mają być produkowane w Europie, a nie w Chinach. I co ważne, Komisja Europejska nie zamierza wycofywać się ze swoich celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, a więc Europejskiego Zielonego Ładu. Ceny energii elektrycznej mają dzięki temu zostać obniżone. I co jeszcze, aby to osiągnąć, Komisja Europejska zamierza zaproponować państwom unijnym między innymi obniżenia podatków od energii elektrycznej oraz nowe zasady dotyczące opłat za przesył energii. No i będzie też zgoda. Państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć więcej środków publicznych na wsparcie swoich firm bez konieczności uzyskiwania zgody Brukseli. No to pytanie, czy poluzowanie tych unijnych zasad pomocy publicznej, bo tutaj o niej na koniec powiedziałam, rzeczywiście pomoże krajowym firmom, czy ceny energii elektrycznej mają szansę się obniżyć, jeśli więcej pieniędzy z Unii trafi właśnie na OZE i wszystko, co z OZE jest związane.
Tak, tu trochę dyskutowaliśmy w przerwie. A uśmiecham się i myślę, że panowie mnie wesprą, że tak naprawdę zaczynamy od tematu, który powinniśmy umieścić w agendzie jakieś 5-7 lat temu, w momencie, kiedy zaczynaliśmy w ogóle dyskusję nie tylko na poziomie europejskim, ale przede wszystkim gospodarczym, w kontekście właśnie w jaki sposób przygotować gospodarkę do tych zmian. Zmian, co do których nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości, że one są konieczne i obserwowanie nawet tego, co za oknem jasno nas utwierdza, że musimy przejść tą trudną, ale jednak konieczną drogę. Natomiast dzisiejsze zdania, dzisiejsze myśli wypowiedziane przez panią redaktor, myślę, że powinny zostać wypowiedziane na samym początku właśnie jako podstawa do tego, żeby zacząć transformować tą gospodarkę. Jeśli padają dzisiaj, to oczywiście bierzemy to za dobrą kartę i mamy nadzieję, że mamy start 2.0 w takim razie.
Mhm. Nie da się połączyć czy włączyć polityki klimatycznej,
Radosław Wika,
klimatycznej od celów gospodarczych. I tutaj doszło do korekty i to jest też już efekt całościowych deregulacji. Krok w dobrą stronę. Cena energii jest podstawą konkurencyjności, jeżeli chodzi o rynek globalny. Nie da się produkować z marżami odpowiednimi produktów z wysoką ceną energii. To tutaj nie trzeba wielkiej filozofii. Więc jeżeli chcemy transformować Unię Europejską i uwzględniać bardzo ważne cele zrównoważonego rozwoju, powinniśmy rozmawiać z przemysłem i powinniśmy też stwarzać przemysłowi możliwość rozwoju, konkurowania z globalnymi graczami, bo tutaj należy też powtórzyć jedną rzecz. Europa konkuruje, czy to Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, konkuruje na rynkach światowych. A tutaj mamy konkurentów w postaci Chin i w postaci Stanów Zjednoczonych. Także no, tutaj to jest proste.
Marek Krzykowski.
Przez 23 lata pracowałem w amerykańskiej korporacji i występowaliśmy z mnóstwem propozycji inwestycji. Co można zainwestować? I powiem szczerze, że przez wiele lat warunki polskie sprzyjały temu, żeby ten kapitał do nas spływał. Potem pojawiła się Brazylia, pojawiły się przez jakiś czas Chiny i jak gdyby te inwestycje zaczęły się rozpływać. My w Polsce mamy relatywnie niski poziom inwestycji i teraz jak chcemy inwestować, a musimy inwestować, no bo majątek trzeba odtwarzać, trzeba się rozwijać, firma to się nie rozwija, to gaśnie i brakuje nam dwóch rzeczy. Pierwsza to jest kapitał i druga rzecz to jest czas. Jeżeli nie będzie kapitału, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby... Dzisiaj oprocentowanie kredytu jest strasznie drogie. Prowadząc w tej chwili firmę, wiem, że rozmowy z bankami, jak się podliczy wszystkie koszty, to jest co najmniej 10%. Tak? I jak tu stać się konkurencyjnym, jeżeli marże są na tym poziomie? Czyli nie ma możliwości wygospodarowania kapitału, który dałby możliwość dalszego rozwoju. I jeżeli będą możliwości takie, że ten kapitał będzie tańszy, będzie dostępny, to te inwestycje w Polsce ruszą, bo polscy przedsiębiorcy są naprawdę bardzo aktywni. Mówiliśmy o tej ekspansji, powiedzmy, za granicę, ale najpierw trzeba zbudować silne podstawy tu w Polsce, a potem wyjść dalej. I jeżeli jeszcze do tego dojdą odpowiednie regulacje takie, które nie będą temu przeszkadzały, to naprawdę możemy spodziewać się naprawdę pozytywnego rozwoju.
No to jest dosyć frustrujące to, co pan powiedział o pozyskiwaniu kapitału, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie dane o tym, jak sobie fantastycznie radzą banki i jakie mają zyski nieprawdopodobne, a żeby skusić te instytucje do tego, żeby zainwestowały czy pożyczyły przedsiębiorcy pieniądze, to jest naprawdę duży problem. Oprócz tego, że są to wysoko oprocentowane pożyczki, to jeszcze niechętnie banki po prostu w to wchodzą. Więc tutaj mamy dodatkowy problem. A myślą państwo, że te 100 miliardów euro na wsparcie czystej produkcji w Unii to wystarczająca kwota, żeby tak ruszyć z kopyta?
To jest kwota pokazująca dobry kierunek. Proszę sobie wyobrazić, że zapowiedzi Stanów Zjednoczonych na wzmocnienie sztucznej inteligencji, czyli postawienie projektu Stargate'a, to jest 500 miliardów dolarów na jeden obszar, a my chcemy zainwestować 100 miliardów euro w transformację przemysłu i połączyć to z klimatem. To jest kierunek w dobrą stronę, ale to nie są wystarczające środki. Tutaj potrzebne są jeszcze środki prywatne. To jest impuls pokazujący, w którym kierunku te środki powinny pójść. Tak to powinniśmy traktować. W przekroju całej Europy 100 miliardów euro to nie są duże środki.
No to będziemy tak czy siak trzymać kciuki, żeby, bo tutaj już mamy zarys działań, żeby te działania szybko wprowadzić w czyn, no i żebyśmy wszyscy szybko odczuli efekty tego wszystkiego. Zanim zmienimy temat, jeszcze głos od słuchaczy dotyczący startupów, no i też finansowania. Problem finansowania rodzimego startupu po fazie wieku dziecięcego jest duży. Polacy mają problem z finansowaniem od strony rodzimych funduszy inwestycyjnych opartych o polskie banki, które się do tego nie kwapią, wolą wątpliwej reputacji kredyty frankowe i pochodne. I to też jest jedna z przyczyn, dla której nie wszystkie startupy wychodzą, bo czasem zniechęcone ubieganiem się o różnego rodzaju granty, dotacje czy finansowanie po prostu biorą kredyty, co wykańcza te firmy już na starcie niestety. Zmieniamy temat. Liczba firm, które pozwalają swoim pracownikom na pracę zdalną, w ubiegłym roku spadła o 9 punktów procentowych, wynika z badania Grant Norton. Pod koniec ubiegłego roku zapewniało ją 62% przedsiębiorstw, podczas gdy w styczniu ubiegłego roku było to 71%. Natomiast odsetek firm, które nie pozwalały pracownikom pracować z domu, wzrósł w tym czasie o 14 punktów procentowych do 37%. Dlaczego firmy rezygnują z pracy zdalnej albo tak, no, starają się robić wszystko, żeby jednak pracownicy wrócili do firmy, do biur. No nie mówimy tutaj o firmach produkcyjnych, gdzie fizycznie trzeba być, żeby produkować coś, no ale to w większości biur dotyczy.
Temat niezwykle skomplikowany, bo z jednej strony pamiętajmy, że nadal praca hybrydowa, praca zdalna jest najważniejszym benefitem według raportu PwC z 2024 roku i danych z raportu Pracuj.pl, czyli najbardziej dominującego portalu poszukiwaczy i dla poszukiwaczy pracy. 72% uważa poszukujących pracy na rynku, uważa to za najważniejszy benefit. Zresztą sami jesteśmy w organizacji świeżo po spotkaniach z kandydatami. I jest to jedno z podstawowych pytań, które jest zadawane, myślę, że w pierwszej trójce i wskazywane jako oczekiwanie. Ja myślę, że problemem głównie jest to, że polskie firmy nie poszły dalej, to znaczy zatrzymały się tylko i wyłącznie na poziomie, czy pracownik pracuje z domu, czy pracuje z biura, natomiast nie zadały sobie pytania, na ile po pandemii, czyli już ładnych 6 prawie lat, na ile zmieniło się nastawienie, na ile zmienił się model społeczny oczekiwań i budowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami przedsiębiorcami, a pracownikami. I dopóki nie odrobimy tak naprawdę tego zadania domowego pod tytułem przedyskutowania, w jaki sposób chcemy pracować na nowo, jak chcemy stworzyć na nowo model korelacji pomiędzy ludźmi, czym tak naprawdę dzisiaj dla młodych, szczególnie pracowników, jest praca, jaką ona pełni funkcję i w jakiej formie ona powinna być wykonywana, no to cały czas będziemy niestety mówili tylko i wyłącznie o takim grożeniu palcem i regulacji pod tytułem dzisiaj możecie przychodzić 3 dni, jutro 2, a w przyszłym roku już nie będziecie mogli w ogóle, dlatego że z tych prawie 10% wymienionych firm, które mówią o tym, że będą chciały ukrócić, w cudzysłów wkładając oczywiście tą kwestię hybrydowości, 5% chce zrezygnować z tego całkowicie, to znaczy zupełnie zakazać w swoim modelu zatrudniania pracy zdalnej, wykonywanej, mimo że regulacje już zdążyły tak naprawdę wskazać, że mamy 40 prawie dwa chyba, z tego co pamiętam, dni już możliwe do pracy hybrydowej na rynku polskim. No i tu znów trochę jak bumerang będziemy wracali do kwestii, którymi zajmujemy się właśnie w kwestiach zrównoważonego rozwoju, czyli do określenia tej relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, tego jak my chcemy faktycznie tą pracę wykonywać.
Tutaj wracając do tematu startupów, tylko podpowiem słuchaczom, że jest możliwość pozyskania finansowania. Należy wejść na stronę Polskiego Funduszu Rozwoju i są w tej chwili jest kilka uruchomionych funduszy inwestycyjnych i faktycznie są pieniądze na rynku i przez najbliższe lata będą dostępne dla polskich firm technologicznych. Także można szukać tego też, tych informacji u nas w parku czy na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Także pieniądze są, tutaj uspokajam widzów, ale powracając
i
do...
Słuchaczy,
ale powracając do pracy zdalnej. Faktycznie ustawowo my mamy wprowadzone w firmie 24 dni pracy zdalnej, możliwej do wykorzystania. Korzystanie z pracy zdalnej wiąże się z wprowadzeniem odpowiedniej kultury organizacyjnej w spółce. Jeżeli jest zrozumienie po stronie zarządzających, czyli zarządu, dyrektorów, kierowników, w jaki sposób ta praca ma być wykonywana, jeżeli są dostosowane miary badania efektywności tej pracy poprzez KPI czy inne różne czynniki, to jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby osoby z tego korzystały. Ja korzystam i sobie chwalę. Są sytuacje w życiu, że ta praca zdalna jest potrzebna. Czasami w rozmowach z moimi pracownikami wychodzi, że są bardziej efektywni, bo mają ciszę. Tutaj też się rozwiązuje jeden problem, taka sytuacja, która ma miejsce w biurowcach, w korporacjach. Do tej pory obowiązywał model open space'ów, czyli dużych przestrzeni biurowych, gdzie w jednym pokoju biurowym siedziało od 10 do 20-30 osób. Ciężko jest w takich warunkach pracować. Osoby wolą pracować w domu, gdzie mają ciszę, spokój i mogą sobie zharmonizować rytm pracy. I dla takich osób to jest wygodne i jak najbardziej do zrobienia. Tutaj mówimy też o firmach korporacyjnych, firmach konsultingowych. Jak najbardziej to powinno wyglądać. Taki standard funkcjonuje w firmach ICT. Większość firm, które u nas miały powierzchnie biurowe w Parku Naukowo-Technologicznym po 200-300 metrów, pozmniejszała do 50, 60, 80. Dlaczego? Dlatego, że mają core business i pokoje, które są dostępne do spotkań na żywo, ale duże grono tych osób pracuje zdalnie. I to jest okej. Informatycy, mając zadania, mając narzędzia informatyczne, są w stanie tak pracować. I nie obrażajmy się na to, w tą stronę idzie nowe pokolenie i tak się zmienia świat. To jest normalne.
Z drugiej strony, tak mi przyszło do głowy, przepraszam panie prezesie, no to jest też szansa dla pracodawcy na pozyskanie pracownika z zupełnie innego regionu kraju, czy z zagranicy. I nie trzeba go zmuszać, żeby na przykład, nie wiem, z Białorusi, bo też Białorusinów u nas sporo pracuje, czy dla polskich firm, żeby przyjeżdżał specjalnie do pracy, tylko no, jest zdalnie, jest jakieś tam zaufanie, jest możliwość sprawdzania, czy pracownik wykonuje zadania, czy się z nich wywiązuje i nie ma problemu. I to jest też korzystne dla pracodawcy.
Albo dla osób z niepełnosprawnością.
Na przykład, o, bardzo ważne.
My mówimy o sobie, że jesteśmy bardzo postępowi i rozwojowi, tak? Natomiast jest u nas ogromny konserwatyzm. A szczególnie co mówimy o niektórych zarządach, dyrektorach, kierownikach, którzy po prostu jak nie ma pracownika koło siebie, to już brakuje właśnie tego zaufania, brakuje czegoś, ta kontrola nie wychodzi, bo nie wie jak to kontrolować. Pamiętajmy o jednym, że myśmy nie byli przygotowani do pracy zdalnej. Praca zdalna nas zaskoczyła przez pandemię. I te rozwiązania, które zostały wprowadzone, nie wszędzie profesjonalne, one nie zawsze się sprawdzają. I to też musimy mieć na uwadze. Poza tym tak samo niektórzy pracownicy, którzy po prostu niby pracują zdalnie, ale nie pracują. I taki jeden, drugi przypadek powoduje, że to zaufanie się traci. W związku z tym mówimy, to wróćmy do starego systemu. To nie jest dobre. Powinniśmy rzeczywiście przygotować sobie takie schematy działania, aby to funkcjonowało. Praca zdalna sama w sobie przez pewien okres czasu może być praktycznie wykonywana wszędzie. Natomiast jest kwestia dynamiki. Przychodzą nowi ludzie, odchodzą inni i tutaj na przykład ta praca w zespole jest bardzo potrzebna. Także ten system taki mieszany, praca zdalna plus praca, ale mądrze przygotowana, żeby to nie było, że wtorek to musisz być w pracy, a w środę możesz być w domu, tak? Nie, to musi być określone, podane pracownikom do wiadomości wcześniej, żeby się mogli przygotować, żeby mogli sobie swoje plany również ułożyć i ta taka współpraca zarządzających, kierujących i pracowników odpowiednio, jak to mówią, przygotowana i sprecyzowana będzie ku zadowoleniu wszystkich. Nawet związki zawodowe w tych dużych organizacjach, gdzie są, też z początku mówiły, że nie, to musimy ustalić co i jak, a w tej chwili mówią, nie, nie, ta elastyczność jest potrzebna, bo są tacy pracownicy i tacy. Potrzeby firmy są jak gdyby pierwsze, ale można to zgrać tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.
To jeszcze głos słuchacza, a nie, proszę bardzo.
Właśnie, no tutaj chciałem spuentować, bo padło oczywiście w wypowiedziach panów słowo kultura. My w obszarze G mówimy o ładzie kulturze organizacyjnej, czyli właśnie organizacji, która jest otwarta na zmianę, otwarta tak naprawdę również na słuchanie wszystkich tych, którzy ją współtworzą i gotowa na zmiany, nawet jeśli ta zmiana często jest niewygodna dla osób zarządzających, czy dla osób, które od X lat wypełniały swoje obowiązki w jakiś konkretny sposób, ale jednak muszą przyjąć, że zmieniają się pokolenia, zmieniają się oczekiwania, także dzisiaj nowoczesna firma to taka, która słucha i dostosowuje się do tych zmian.
To głos słuchacza. Problem z pracą hybrydową jest taki, że problem jest po stronie kultury organizacji oraz pracowników. Tutaj pisze słuchacz albo słuchaczka. Wiele firm jest zrażonych pozorowaniem pracy przez pracowników zdalnych i działaniem ich dla kilku podmiotów naraz.
Ja tylko powiem jedno. Powinniśmy rozliczać pracowników z wyników, bo powinniśmy też odejść od takiego standardowego podejścia, które było przez pewien czas, przez wszystkie lata poprzednie było kultywowane, że musi każdy pracownik odbębnić swoje godziny siedząc w biurze. Ja jestem przeciwnikiem takiego podejścia. Liczą się wyniki, jeżeli ktoś może zrobić swoją pracę w ciągu 2 godzin, zadanie dane, to niech zrobi w ciągu 2 godzin, ale on ma być dowiezione, zrobione poprawnie i powinniśmy też patrzeć na wyniki, tak?
Tak, ja powiem tylko jedną rzecz. Zarządzałem zakładem, który pracował w ruchu ciągłym i też była kwestia przede mną jeszcze taka, że pracownik musiał być od 6 do 14, drugi od 14 do 22 i na noc tą zmianę. Ponieważ ludzie przekazują sobie urządzenie, ja powiedziałem tak, macie przekazać sobie urządzenia w ruchu. Czy zrobicie to o 13, czy o 15, mi to nie interesuje. Tak sobie podzielcie. Każdy ma swoją normę wypracować godzin. Skończyły się problemy z sylwestrami, ze świętami, mimo że pracowały urządzenia cały czas. Jest to możliwe. Trochę oleju w głowie, trochę logiki i szacunku dla ludzi i to jest do załatwienia.
A z drugiej strony, jeśli chodzi o pracę dla kilku podmiotów naraz, no to ja rozumiem, że może być problem z urządzeniem, które na przykład pracodawca udostępnił swojemu pracownikowi i nie życzy sobie, żeby na tym urządzeniu, na tym konkretnym laptopie była wykonywana praca dla jakiegoś innego podmiotu i rozumiem, że no są różnego rodzaju programy śledzące, które szybko to wychwycą. Można zwrócić uwagę pracownikowi, to, że on zdążył wykonać zadanie dla naszej firmy, a pracuje jeszcze dla kogoś, bo akurat jest tak efektywny i produktywny, no to dobrze, no on zbiera doświadczenie, może potem będzie lepiej pracował także dla nas. To ja wychodzę z takiego punktu widzenia, no ale nie jestem pracodawcą.
Albo więc zaproponujmy mu taki model pracy, żeby nie musiał pracować dla 2 pracodawców, dokładnie, tylko wykorzystanie jego potencjału.
Tak naprawdę nie powinien pracować dla 2 firm, jeżeli podpisuje z nami umowę. No to to jest nieuczciwe podejście pracownika.
To znaczy, że... Ale
szukajmy rozwiązania.
Tak, no. Szukajmy rozwiązania i może z takim pracownikiem trzeba podpisać umowę na innych warunkach.
Albo organizacja pracy leży po prostu. Może źle dzielimy te zadania. zadania.
Dokładnie.
I miejmy pretensje wtedy do siebie. Na koniec, proszę panów, już króciutko, lista 100 najbogatszych Polaków tworzą sami, listę tę tworzą sami miliarderzy, właściwie jest ich 107, tylko jedna kobieta w pierwszej dziesiątce, cztery kobiety w pierwszej pięćdziesiątce. I chciałam zapytać, czy sukces miliarderów to również sukces społeczeństwa?
No to przede wszystkim sukces społeczeństwa, to sukces całej gospodarki, która rozwija się, co by nie powiedzieć, bardzo dobrze na tle europejskim i na tle światowym. Zostaliśmy ostatnio przez City Handlowy w zestawieniu pokazani jako jedna z pięciu najbardziej optymistycznych gospodarek, która ma szansę na 3,8, z tego co pamiętam, wzrostu PKB rok do roku w 2025 roku, więc myślę, że to wszyscy pracujemy na rzecz tych oczywiście imiennych osób, które są pewnymi symbolami tak naprawdę rozwoju tej gospodarki. Natomiast życzę państwu wszystkim i słuchaczom, żebyśmy w przyszłym roku mówili również o sobie.
Tylko problem polega na tym, że jedni bardzo szybko się bogacą, jeszcze bardziej się bogacą, a cała reszta biednieje. I chodzi mi o te dysproporcje. No, trudny temat.
Trudne pytanie i trudne odpowiedzi na pewno w takim krótkim czasie, tak? To, że te miliardy są... Musimy też na te miliardy spojrzeć trochę w inny sposób. Nie są miliardy takie, jak mamy w kieszeni, czy kieszonkowe, czy na swoim koncie osobistym. To są majątki, które funkcjonują, które dają zatrudnienie, które powodują rozwój i w ten sposób ja na przykład patrzę. I jeżeli to jest pod odpowiednią kontrolą, tak? I nie jest to zarobione w sposób nieuczciwy, to nie mam nic przeciwko temu.
Też należy zauważyć, że inwestycje napędzają naszą gospodarkę, więc życzylibyśmy sobie chyba tutaj wszyscy, żeby te miliardy, które się zwiększają i przybywa tych miliarderów, żeby te pieniądze z powrotem wróciły do gospodarki, dawały miejsca pracy i jeżeli takie założenie przyjmiemy, to jest wszystko w porządku. A tutaj chciałbym też przypomnieć, że za każdym miliarderem, za każdym mężczyzną, który tutaj był wymieniony, stoi kobieta. Także tutaj to nie jest tylko i wyłącznie
w cieniu. Tak. Niedobrze, że
nie w cieniu, ale to razem tworzą sukces pewnie wielu z tych firm, które są wymienione.
I tutaj stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, Tomasz Smorgowicz, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito, Radosław Wika, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z państwem w poniedziałek 5 minut po godzinie 10, a słuchaczom i gościom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.